mi tutaj i widząc osoby, które no, nie mają dużego stażu, są w stanie usługiwać. I dla mnie to jest piękne, że, bo wiecie, to ja wiem, że to nie jest wasza własna zasługa. Ja wiem, że to Bóg wtedy was działa i to jest coś, co jest nadprzyrodzone, to jest wspaniałe. I zachęca mnie to, że jest tyle osób, które mogą usługiwać i słowem, i w różnych innych rzeczach na spotkaniu. To jest po prostu budujące. To znaczy, że Bóg w was wkłada rzeczy, w którymi się już sami możecie dzielić. To znaczy, że wy jesteście gotowi do tego, żeby usługiwać innym. To znaczy, że ta społeczność jest gotowa na przyjęcie nowych ludzi, którym trzeba będzie usługiwać, których trzeba będzie prowadzić. I tak naprawdę o to chodzi w całym Królestwie Bożym. Kiedy my jesteśmy w Królestwie, to nie jesteśmy tam po to, żeby przyjść i żebyśmy tam dokonali naszego żywota, tylko po to, żebyśmy wzrastali i dochodzili do momentu, kiedy przyjdą nowi ludzie i my będziemy mogli się nimi zajmować. I tak, to tak samo jest w naturalnym życiu. Paweł, nie tylko Paweł, autorzy Nowego Testamentu często odwołują się do tego obrazu, że najpierw jesteśmy dziećmi, to już Grzesiek mówił, pijemy mleko, dorastamy, stajemy się na tyle duzi, że jesteśmy w stanie nie tylko już nie przyjmować, ale też możemy zacząć dawać innym i w pewnym momencie jesteśmy w stanie zająć się też innymi w prowadzeniu ich do tego, żeby być bliżej Boga. Bardzo mnie to zachęca. Bardzo jestem tym zbudowany. Podobało mi się też ten obraz, który Monika powiedziała, że to serce ma większe serce niż ona sama. I przywołuje to pewien obraz, o którym mówił w Polsce kiedyś Gary Oates, kiedy on nauczał na temat duchowego wzrostu i taki miał taki, wyświetlał taki diagram, gdzie był człowiek taki fizyczny i w środku tam było jego serce, a w środku jeszcze był jego duch. No i on nauczał o tym, że kiedy my wzrastamy w Bogu i stajemy się bardziej duchowi, to ten człowiek duchowy staje się przynajmniej tak wielki właśnie jak nasze ciało. I to był jego ostatni slajd, kiedy my właśnie dochodzimy do takiego momentu, że ten duchowy człowiek, który się rodzi, jest malutki na początku, on rośnie i jest taki duży jak my. Ale kiedy się modlił, Bóg mu powiedział, ale to jeszcze nie jest ostatni slajd. My, modląc się, przybliżając się do Boga, mając intymną relację z Bogiem i wzrastając jako duchowi ludzie, możemy urosnąć tak, że nasz duchowy człowiek jest dużo większy niż my fizycznie. Tak? Nawet ja ze swoim wzrostem mogę dojść do takiego momentu, kiedy mój duchowy człowiek jest większy niż ja sam. I tak naprawdę to jest rzecz, do której wzywa nas Bóg. Dzisiaj to, co Agata mówiła, starajcie się usilnie. To wiecie, to jest takie, pragnijcie tego z całego serca, pożądajcie tego, to niech to będzie czymś, co będziecie wszystko robić, żeby to mieć. To jest wizja Boga dla nas, żebyśmy tak pragnęli tych wszystkich duchowych rzeczy, które On dla nas ma. I ja dzisiaj chciałem trochę mówić właśnie o tym, że tak naprawdę, kiedy Bóg mówi nam o tych darach duchowych, mówi o Duchu Świętym, to On mówi to w takim kontekście, że on chce nam to dawać, On chce, żebyśmy w tym chodzili, On chce, żebyśmy byli duchowymi ludźmi i chodzili w duchowych darach. To nasz umysł się temu sprzeciwia, to nasze myślenie, że no, ja to nie jestem taki duchowy, ja to jeszcze za krótko czytam Biblię i jeszcze za mało się modlę i jeszcze za mało różnych rzeczy robię, więc ja to nie mogę takich duchowych rzeczy przeżywać. A Bóg patrzy zupełnie inaczej na to. On mówi, usilnie się starajcie, nie ci, którzy są od 5 lat wzwyż w Bogu, to ci mogą się starać. Wszyscy się usilnie starajcie o to, żeby wzrastać w tych duchowych rzeczach, które Bóg nam daje. I chciałem zacząć od takiej pierwszej rzeczy, która blokuje często wierzących. Ja nie chcę wymieniać żadnych nazw denominacji, żadnych zgromadzeń i tak dalej, ale są wierzący, którzy uważają, że nie wszystkie rzeczy w Kościele, które się dzieją, to one są od Boga. Dlatego lepiej uważać i lepiej nie modlić się językami, bo nie wiadomo, czy te języki to są od Ducha Świętego. Lepiej nie modlić się o innych, bo jak oni będą padać pod mocą Ducha Świętego, to nie wiadomo, czy to jest Duch Święty, bo są różne duchy i też nie chcę przywoływać ich nazw. I lepiej się nie modlić o uzdrowienie, bo nie wiadomo, czy w ogóle Bóg chce, żebyśmy byli uzdrowieni, a tak w ogóle to, jak będzie uzdrowienie, to nie wiadomo jeszcze, kto tego uzdrowienia dokonał. I wiecie, to jest coś, co powoduje strach, to jest coś, co powoduje blokadę i to powoduje, że nie możemy wzrastać duchowo. Ale w Ewangelii Łukasza Jezus mówi takie słowa. Czy jest wśród was ojciec, który gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, zamiast ryby da mu węża? Jest wśród was ktoś taki? Albo gdy prosi o jajko, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, my mamy grzeszną naturę, więc możemy solidarnie powiedzieć, że my jesteśmy po tej stronie, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski, uwaga, da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Kiedy my prosimy o Ducha Świętego, Bóg nie da nam żadnej podróbki. Bóg nie da nam złego ducha. On obiecał to, że On da nam Ducha Świętego. On to prorokował wcześniej. Mówił, że wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. Żydzi, poganie, mężczyźni, kobiety, wolni, niewolni, dorośli, dzieci. On na wszelkie ciało wyleje swojego ducha. Nie ma zbyt młodych, zbyt starych, nie ma zbyt jakichkolwiek. On chce wylewać swojego ducha na każdego, kto się do niego o to zwróci i poprosi. I to jest jego obietnica. To już, jak mówiłem, to już moje kazanie było powiedziane dzisiaj, także Agata mówiła o tym, że w liście do Koryntian Paweł mówi, że usilnie starajcie się o lepsze dary. Biblia w tłumaczeniu brytyjskim mówi większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. To jest koniec 12 rozdziału i potem następuje tak zwany hymn o miłości i Paweł mówi, jaka jest miłość i że wszystko, co jest bez miłości, jest tak naprawdę nic nie warte. I kończy ten rozdział i co znowu mówi? Dążcie do miłości, czyli do tego, co właśnie wszystkiego wam powiedziałem i starajcie się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować. I oczywiście, kiedy Paweł mówi o miłości, powinno nas to motywować do różnych uczynków miłości w naszym życiu. Ale Paweł mówi to tak naprawdę cały czas w kontekście darów duchowych. On cały czas mówi to w kontekście takim, że oczywiście już Monika uprzedziła moje kazanie dzisiaj i powiedziała o tym, że kiedy my usługujemy w duchu, my potrzebujemy miłości do tego, żeby okazywać serce Boga. Bo Bóg przychodzi z dobrymi darami. On przychodzi z dobrymi rzeczami. Nieprawdą jest to, że Bóg czasami daje komuś chorobę, bo choroba nigdy nie jest czymś dobrym. Choroba to jest taki zadatek śmierci tak naprawdę. A Bóg przychodzi zawsze z życiem. I kiedy On daje dobre dary, to On daje uzdrowienie, a nie chorobę. On daje objawienie, On daje proroctwo, a nie zaciemnienie i przeszkodę w poznaniu czegoś. On przychodzi ze słowem wiedzy, słowem poznania, nie przychodzi z zamieszaniem, które prowadzi do złych rzeczy. Bóg zawsze przynosi dobre dary. Jezus powiedział, że Syn Boży objawił się na to, aby niszczyć dzieła diabelskie. To jest Jego zadanie, tak? I tak naprawdę to jest zadanie dzisiaj dla nas wszystkich. Kiedy my mamy duchowe dary, to te dary mają nas prowadzić do tego, żeby zniszczyć to, co chciał zrobić diabeł. A diabeł przychodzi z chorobą, tak? Przychodzi, żeby kraść, zabijać, zażynać. Przychodzi z ubóstwem, przychodzi z niedostatkiem w finansowej sferze, ale też w innych. Dalej w liście do Koryntian w 14 rozdziale znowu Paweł wraca do tego i mówi: tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe, starajcie się obfitować w to, co buduje Kościół. Tam wcześniej on mówi, że dary duchowe są do tego, żeby budować siebie nawzajem. I to jest coś, co powinno nam cały czas przyświecać, tak? Nie ja chcę tutaj teraz, ja będę duchowy, w związku z tym ja się będę modlić i zobaczycie wszyscy, że osoba, o którą ja się pomodlę, zostanie uzdrowiona, bo to rodzi pychę, tak? To rodzi coś, co zabiera chwałę temu, kto tak naprawdę jest źródłem tej mocy. Ale kiedy ja przychodzę i widzę osobę, która potrzebuje uzdrowienia i wiecie, to jest napisane, jak Jezus widział osoby, które potrzebowały ingerencji w swoje życie, On się ulitował i się modlił, tak? On widział matkę, która płacze, bo syn zmarł, On się ulitował i się pomodlił i on został zbudzony. To jest ta motywacja, miłość, okazanie Bożego serca ludziom, kiedy my przychodzimy z duchowymi darami, kiedy przychodzimy z duchową mocą, która jest większa niż to, co się dzieje w ciele. No właśnie, tam Paweł mówi o różnych darach duchowych, a mówi, ale przede wszystkim chcę, żebyście co robili? Prorokowali. Wiecie, proroctwo to jest takie taki dar. To Agata fajnie dzisiaj tak lapidarnie ujęła, że to jest coś, co objawia Boga i pokazuje nam tutaj w fizyczny sposób. Bez względu na to, w jaki sposób to jest. Proroctwo może być słowem, które słyszymy, może być obrazem, to może być słowo wiedzy albo słowo poznania. Są różne przejawy proroctw, ale tak naprawdę Bóg nigdy nie wykonuje nic, jeżeli wcześniej tego nie zapowie przez proroków. Jeżeli my nie chcemy prorokować, jeżeli my się powstrzymujemy od tego, to często po prostu zamykamy Bogu drogę do tego, żeby wykonał rzeczy, dobre rzeczy, które ma dla nas, które planuje dla nas. I proroctwo, powinniśmy o proroctwie mówić i czytać, studiować ten temat, dlatego że jest dużo nieporozumień dotyczących proroctw. Jest dużo nadużyć w Kościele dotyczących proroctw. Są manipulacje, są często rzeczy, które prowadzą ludzi do złych decyzji, do złych skutków. Ale to wszystko dlatego, że nie mówimy o tym, że zaniedbujemy to i to gdzieś leży sobie z boku, a my gdzieś tam robimy swoje. Ale tak naprawdę, kiedy zaczynamy żyć w taki proroczy sposób, gdzie największym prorokiem w całej Biblii, wiecie kto jest? Sam Bóg jest największym prorokiem. To, co Bóg prorokuje, co mówi, wszystkie rzeczy się wypełniły, które widzieliśmy, które czytamy i w związku z tym te, które się jeszcze nie wypełniły, a czekamy na to, ja wierzę, że to wszystko wypełni się dokładnie tak, jak jest, bo to Bóg sam zapowiada te rzeczy. To Bóg ma proroczy charakter, to Bóg ma w swoim charakterze objawianie pewnych rzeczy, w nadprzyrodzony sposób obrazami, które niekoniecznie w bezpośredni sposób mówią o tym, czego dotyczą. I Bóg dzisiaj tak samo działa. Jego charakter się nie zmienił. I dlatego zachęcam was do tego, żeby otwierać się na to, żeby szukać tego, tak? Oczywiście nie zachęcam was do tego, żebyście wygłaszali proroctwa dotyczące czasów ostatecznych i zniszczenia Babilonu czy czegokolwiek innego, czy jakiegokolwiek innego zniszczenia. Zachęcam was do tego, żebyście szukali proroczego słowa najpierw dla swojego życia, sami dla siebie, a potem odważali się wychodzić ze słowem, które będzie bądź dla społeczności, bądź dla poszczególnych osób, ale słowo uczy nas tego też, że zawsze powinniśmy poddawać się kontroli, tak? To jest zadaniem innych ocenić, czy to proroctwo rzeczywiście jest proroctwem, tak? Czy to rzeczywiście jest słowo od Boga. Więc to też zrzuca z nas pewną odpowiedzialność, tak? To inne osoby muszą przyznać, tak, czuję, to, że to jest coś, co Bóg mówi, albo nie, ale zachęcam was do tego, żeby podejmować kroki i próby. No dobrze, ale to są pewne rzeczy, które Bóg czyni w nas. Dzisiaj Monika już też powiedziała, że kiedy my modlimy się językami, to my wtedy budujemy naszego duchowego człowieka i jesteśmy w stanie wzrastać w całej sferze duchowej. Możemy rosnąć duchowo aż do większych granic niż nasz fizyczny człowiek. Ale tak naprawdę dlaczego Bóg chce, żebyśmy chodzili w ogóle w tej sferze duchowej? Po co to wszystko jest? Żeby mieć z Nim więź. Słuchajcie, bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie mieć więzi z Bogiem. Dlaczego? Bo Bóg jest duchem. Nie możemy w fizyczny sposób mieć kontakt z duchami. Bóg jest duchem i On chce, żebyśmy w duchu oddawali Mu cześć i chwałę. On chce, żebyśmy w duchu z Nim rozmawiali, żebyśmy wykonywali różne duchowe rzeczy, proroctwa, czasami różne gesty. Wiecie, Agata mówiła dzisiaj o tych flagach. To są fizyczne rzeczy, które my robimy, ale one mają w duchu pewne znaczenie. I Grzegorz się dzisiaj dzielił się tym, że widział postacie. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale pewne rzeczy dzieją się wokół nas i to wszystko ma duchowe znaczenie. I bez funkcjonowania w tej duchowej sferze my nie jesteśmy w stanie mieć prawdziwej relacji z Ojcem. No dobrze, ale co jeszcze? Po co nam są dary Ducha Świętego? Żeby jedni drugim usługiwali, słuchajcie, tak? Żebyśmy budowali siebie nawzajem, żeby Kościół wzrastał jako budowla budowana z żywych kamieni na świątynię dla Boga. Żebyśmy wszyscy wzrastali w wierze. Kiedy jedna osoba, nie wiem, modli się o drugą i ta jest uzdrowiona, ale widzą to wszyscy inni są też zbudowani, tak? Wiara nas wszystkich rośnie. Kiedy ktoś przekazuje słowo i widzimy, że to jest słowo od Boga i że to się sprawdza, wszyscy mówią, Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały. To my wtedy siebie budujemy nawzajem. To, wiecie, słowo Kościół jest religijnym słowem. Biblia nie mówi tak naprawdę o Kościele. Słowo, które jest w Biblii użyte, to jest po prostu zwykłe słowo na zgromadzenie. My jesteśmy zgromadzeniem. Kiedy przyjmujemy wieczerzę, to jest to pamiątka tego, co Jezus dla nas zrobił, kiedy poszedł na krzyż i umarł za nas. Ale Paweł też mówi o innej proroczej symbolice tego. On mówi, że to jest tak jak jest jeden chleb, to my wszyscy jesteśmy tym jednym chlebem, to my jesteśmy tą jedną społecznością. Kiedy łamiemy go na kawałki, każdy bierze część, to każdy z nas jest częścią tego samego zgromadzenia, tego ciała Chrystusa tutaj na ziemi. I Duch Święty jest obrazowany przez wino. Kiedy każdy z nas bierze jeden łyczek z tego jednego wina, który jest w jednym kielichu, to symbolizuje, że każdy, w każdym z nas jest ten sam Duch. Każdy z nas jest przewidziany do tego, żeby działać w Duchu Świętym, żeby działać w mocy, żeby ten Duch Święty się objawiał w nim, żeby dary Ducha manifestowały się również przez niego. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, i dlatego każdy z nas jest też zaproszony do wieczerzy. Wiecie, to nie jest tak, że no, wczoraj się nie pomodliłeś, a przedwczoraj w ogóle zapomniałeś czytać Biblię, to w ogóle nie podchodź tutaj. Nie, Bóg cały czas traktuje nas jako swoje dzieci i On chce, żebyśmy funkcjonowali jako Jego ciało, żebyśmy widzieli to, że jesteśmy jednym ciałem. Mamy więź, mamy usługiwanie sobie nawzajem. Jest jeszcze jest kilka rzeczy, po co jest ten Duch Święty. Duch Święty jest po to, żeby nas budować w ogóle, tak? To jest dla naszego wzrostu i to ja już o tym mówiłem. Ale dary Ducha Świętego są potwierdzeniem tego, że Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest prawdą. Kiedy my głosimy o tym, że Jezus poszedł na krzyż i tam zwyciężył śmierć, mówimy o tym ludziom, to ludzie często, no niektórzy coś tam chcą posłuchać, niektórzy przechodzą obok tego, ale kiedy my modlimy się o chorych i oni są uzdrawiani, to nikt nie może przejść obok tego obojętnie. Oczywiście nie wszyscy, widząc uzdrowienia, oddają swoje życie Jezusowi, ale nikt nie przechodzi obojętnie. Każdy musi się zastanowić, czy on chce podjąć decyzję o tym, że chce żyć z Bogiem, czy nie. Więc poświadczenie tego, że Ewangelia jest prawdą. Ale to, że my mamy taką żywą relację z Bogiem i że Duch Święty mieszka w nas, ma jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, o którym chcę dzisiaj z wami porozmawiać. Oprócz darów Ducha Świętego mamy jeszcze owoce Ducha Świętego. Często mamy zamieszanie z tym i nie wiemy, jaka jest różnica i o co chodzi i kiedy możemy mówić, że to jest dar Ducha Świętego, a kiedy jest owoc. Wiecie, dary Ducha Świętego są nazwane darami łaski. Z łaski, to znaczy tak samo jak nasze zbawienie, nie możemy na nie zasłużyć. To jest dar. Jeżeli my mamy coś zrobić, mamy być wystarczająco święci, wystarczająco bezgrzeszni, albo wystarczająco długo się modlić, albo wystarczająco często czytać Biblię, to my wtedy zarabiamy na to. Tak? To ja robię coś i w zamian za to dostaję. To żaden dar jest. To mi się należy. Jak tyle zrobiłem, to zapłaty dostaję za to. Ale Paweł mówi, że to są dary łaski. My dostajemy dary Ducha Świętego z łaski. Kiedy stajemy w momencie, kiedy mamy komuś usłużyć, to nie liczy się to, czy czytałeś wczoraj Biblię, czy ty spędziłaś wystarczająco dużo czasu w modlitwie, albo czy się pokłóciłeś z żoną wczoraj. Bo jeśli my robimy pewne rzeczy tylko po to, żeby mieć dary, to te dary nie są darami. Kiedy ktoś ma urodziny, niedługo się pewne urodziny zbliżają, my przychodzimy z prezentami nie dlatego, że ten ktoś to on tyle pracował dla nas, że my mu teraz coś przyniesiemy i mu damy. My mu dajemy tylko dlatego, że on jest, że on ma właśnie jakąś tam okazję i my przychodzimy, ale to nie jest dlatego, że w jakiś sposób on nam coś zrobił dobrego albo się przyczynił, po prostu my doceniamy tą osobę. Tak samo jest z darami Ducha Świętego. One to są dary łaski. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zasłużyć. My możemy tylko je przyjąć. I powiem wam, że często jest tak, że my nie przyjmujemy tych darów, no bo my mamy różne wyobrażenia, różne wymówki, różne coś tam, ale wiecie, kiedy ja bym przyszedł do kogoś z was na urodziny i z jakimś prezentem, a wy byście powiedzieli, nie, no wiesz, no przepraszam, ale to ja, nie wiem, nie pozmywałem naczyń, to ja nie mogę tego daru przyjąć. To mi by było przykro. Nie wiem, jak wam. Mi by było przykro, że ktoś nie chce prezentu, który ja mu przynoszę. I myślę, że tak samo jest z Duchem Świętym, który przychodzi do nas i on ma czeka, żeby dać nam dary. A my mówimy, nie, no ja w ogóle w tym tygodniu to ja tylko dwa razy przeczytałem coś tam z Biblii i w ogóle tylko jeden rozdział, w sumie to za mało. Bóg chce, żebyśmy działali w darach Ducha Świętego. I ja teraz nie chcę powiedzieć wam, że macie się nie modlić albo nie czytać Biblii, bo to nie o to chodzi. To jest coś, co daje nam drogowskaz, to jest coś, co daje, pokazuje nam, w jaką stronę mamy iść. To jest coś, co pokazuje, że te rzeczy, które odbieramy w duchu, one są prawdziwe, tak? Bo jeżeli wiemy, że się zgadza ze Słowem Bożym, to wiemy, że to jest coś, co jest prawdziwe. I kiedy my spędzamy czas z Bogiem, to pozwala nam przybliżać się do Niego i odbierać rzeczy, które On ma dla nas. To jest coś, czego się nie da niczym innym zastąpić. I gorąco zachęcam was do tego, żebyście czytali Słowo, żebyście spędzali czas w modlitwie. Ale wiecie, są różne sytuacje, są różne momenty w naszym życiu. Nie zawsze jesteśmy w stanie poświęcić tyle czasu, ile byśmy chcieli na duchowe rzeczy. I to nie są rzeczy, które nas oddzielają od miłości Bożej. Ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, potęgi niebieskie, nic nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Bożej. I nasze zaniedbania i nasze grzechy też nie są w stanie oddzielić nas od miłości Bożej. Jeżeli Bóg jest po naszej stronie, jest z nami, w naszej drużynie, to kto w ogóle będzie przeciwko nam stawał? W ogóle bez sensu. Ten, który zwyciężył szatana, zwyciężył grzech, zwyciężył śmierć, wszystko, co się dało zwyciężyć, on zwyciężył, to w ogóle po co stawać do takiej walki? On jest po naszej stronie. I jeżeli my mamy takie oczekiwanie, że On nam chce dawać rzeczy, On jest tym, który chce dawać nam dary, to my powinniśmy tylko przyjmować. Powinniśmy obfitować w tym, tak? To powinno być coś, co nie, wiecie, że w 47 to ja się pomodliłem i ktoś był uzdrowiony i będę mówić już do końca życia o tym, jak ktoś był uzdrowiony. Kiedy my obfitujemy, to my mamy tego cały czas w naszym życiu. To się dzieje. To jest coś, co jest naszą normą. To jest coś, co jest tak obfite w naszym życiu, że nie ma w ogóle problemu z tym, że sobie przypominamy o tym, że Bóg zadziałał w moim życiu wczoraj i pamiętam, że w tym tygodniu to jeszcze kilka razy coś innego zrobił. To się dzieje, bo my w tym obficie działamy. Ale jest jeszcze owoc, tak? Co my możemy zrobić, żeby wydać owoc? Co drzewo robi, żeby wydawać owoce? Co robi? Karmi się, tak? Czerpie soki gdzieś czerpie. I co dalej z tymi sokami? I stoi i stara się, będą owoce. Owoce po prostu przychodzą. My czerpiemy, my karmimy się, my mamy relacje z Bogiem i przychodzą owoce. I Duch Święty, który jest w nas, on wydaje owoce. No nie jest tak, że my teraz usilnie, jak się będziemy starać, to my taki wielki owoc zrodzimy. Nie. Nasze jedyne staranie to jest nasza relacja z Bogiem, nasze trwanie w Duchu Świętym. To jest nasze jedyne staranie. Ale do tego właśnie nas wzywa Paweł, tak? Usilnie starajcie się o to. To są te rzeczy, które my możemy zrobić. Możemy się starać, żeby wzrastać w duchowych rzeczach, żeby w tej duchowej sferze się dobrze poruszać. I wiecie, w liście do Galacjan Bardzo fajnie Paweł mówi o tym, że my jakby mamy takie dwa światy. Jest świat ten cielesny, w którym jesteśmy, widzimy wszystko, czujemy, smak i dotyk i to są te fizyczne rzeczy. I jest ten świat duchowy, w którym my też możemy, my funkcjonujemy tam, czy chcemy, czy nie chcemy. Każdy z nas, kto jest na nowo narodzony, funkcjonuje w sferze ducha. Jezus, rozmawiając z Nikodemem, mówi mu, to co jest z ciała, to jest ciałem, ale to co jest z ducha, to jest duchem. Kiedy my przychodzimy na ten świat, rodzimy się, rodzi się nasze ciało. Ale kiedy oddajemy życie Jezusowi, my rodzimy się z Boga. Bóg jest duchem, my się rodzimy w tej duchowej rzeczywistości, stajemy się istotami, nowymi całkiem istotami duchowymi, które mogą w duchu funkcjonować. I cały czas funkcjonujemy w tych dwóch rzeczywistościach. Rzeczywistość cielesna, mogę słyszeć, mogę dotykać, mogę różne rzeczy robić, muszę jeść fizyczne jedzenie, żeby moje ciało było przy życiu. Jest ta duchowa rzeczywistość. Muszę jeść moje duchowe jedzenie. Muszę mieć relację z Bogiem po to, żeby wzrastać. Muszę robić duchowe rzeczy, praktykować to. Wiecie, w fizycznej sferze najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, lubią ćwiczyć, żeby pokazać, jakie ich ciało jest wysportowane, jakie jest sprawne. I wiecie, no, nie ma w tym nic złego, tylko że nasze ciało kiedyś umrze, zostanie gdzieś tam położone 2 metry pod ziemią i tyle z tego wysiłku zostanie. Ale kiedy my robimy pewne duchowe rzeczy, to jest tak samo jak z każdą inną czynnością. Tak jak ktoś się chce nauczyć grać na gitarze, no to po prostu musi grać. Na początku to będzie bardzo nieudolne, potem będzie troszeczkę lepsze, a jak będzie już długo, długo grać, to staje się wirtuozem albo kimś, to przynajmniej dobrze gra i może komuś innemu towarzyszyć przy graniu w zespole albo cokolwiek. I staje się w tym sprawny. I tak samo jest w duchu. Jeżeli my robimy duchowe rzeczy, my po prostu stajemy się sprawni w tej dziedzinie. Stajemy się kimś, kto swobodnie się porusza. Na początku to jest nauka chodzenia, tak? Kroczek zrobimy, może się uda, może nie, może się przewrócę, może mi się nie uda. Ktoś mi pomoże, bo nie jesteśmy sami. Jest też pocieszyciel. Moim zdaniem jest to nie najlepiej przetłumaczone słowo. Parakletos to jest raczej instruktor, byśmy powiedzieli. Instruktor to jest taki ktoś, kto na przykład uczy kogoś jazdy na rowerze. No, jak się uczymy na rowerze, to nie jesteśmy zbyt duzi jeszcze. Przewracam się na tym rowerze, on mi pomaga, wstaje i mówi dalej, co było źle, to teraz robisz tak. Instruktor to jest ten, kto uczy nas, nie wiem, jakichś czynności, które są potrzebne do zrobienia w domu, albo w zawodzie, albo czymś takim, kiedy my się po prostu uczymy czegoś, albo ktoś to uczy gry na gitarze. To jeszcze nie tak. To było nieźle, ale jeszcze musisz poprawić to i zrobić to. I mamy Ducha Świętego, który nam pokazuje, w jaki sposób mamy funkcjonować w tej sferze duchowej. I teraz mamy te dwie sfery. Mamy sferę ciała i sferę ducha. Ale Paweł mówi o tym, że ta sfera ciała i sfera ducha nie lubią się. I teraz chcę wyjaśnić pewną rzecz. Mamy po grecku dwa słowa na ciało. Mamy słowo soma, które mówi o naszym fizycznym ciele, o naszym odczuwaniu, wszystkim, co jest związane z ciałem. Mówimy też o symptomach somatycznych po polsku. To jest właśnie z greckiego, od tego ciała. To, co ciało pokazuje, to, co się dzieje w ciele. Mamy też słowo sarx. Słowo sarx jest związane z pragnieniami ciała. Niektóre tłumaczenia Biblii nie mówią o ciele, tylko mówią o cielesności. Kiedy jest ta sfera cielesności i my mamy rzeczy, które nasze ciało by chciało robić, ale one mają duchowe konsekwencje, tak? I mamy też sferę duchową, w tej duchowej sferze robimy rzeczy, które mają też duchowe konsekwencje. Ale tak jak Agata mówiła, w sferze ducha są dwie siły. Są te dobre siły i są złe siły. I my mamy wybór. My możemy zdecydować, czy będziemy tkwić w tej cielesności, czyli te rzeczy, które podpowiada nam ciało i chcemy zrobić. A możemy przeczytać tutaj w liście do Galacjan. Znane są uczynki ciała, ciała, czyli sarx, czyli tej cielesności, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary. Jakbyście rozmawiali z kimś, kto mówi wam o horoskopach, że to nic złego, to Biblia mówi na ten temat, że to jest coś, co ma złe konsekwencje duchowe. Ale dalej, jak czytamy, to widzimy też nienawiść. Często mamy problem z przebaczaniem, czy często mamy problem z odczuciami, które wywołują różne sytuacje albo różni ludzie wokół nas. A nienawiść jest owocem ciała. To nasza cielesność mówi: ja nie zamierzam przebaczyć, to było za dużo, tego się nie wybacza. Albo wręcz nawet takie zachowania, że zrobię wszystko, żeby mu zaszkodzić. Wiecie, to tak brzmi, no co po ludzku, no co, ludzie po prostu tak mają. Ale Bóg nie chce, żebyśmy byli w ten sposób ludzcy. Bóg chce, żebyśmy nie przynosili owoców ciała, nie przynosili coś, co zabija, ale przynosili życie. Zawiść. Bóg o sobie mówi, że jest Bogiem zazdrosnym, ale On pokazuje to w takim bardzo pozytywnym świetle, tak? Że On zabiega o nas, pokazuje Kościół jako oblubienicę i jest zazdrosny, kiedy Jego wybranka poświęca czas na inne rzeczy niż na Niego, kiedy chwałę oddaje rzeczom czy duchom, które tej chwały nie zasługują na tą chwałę, on jest wtedy zazdrosny. Ale zazdrość w takim sensie, zawiść w sensie, że ten to ma dobrze, a ja to, mnie to nigdy dobre nic nie spotyka, tak? My w Polsce mamy niestety taką narodową przywarę, że zamiast cieszyć się z tego, że ktoś inny coś jednak dostał, coś mu się udało, to zawsze tam widzimy: o, on to na pewno nie sam, albo że to głupi ma zawsze szczęście, takie mamy powiedzenie, tak? Wiecie, Surprise Seedhall, kiedy był w Polsce, mówi, i nie był długo jeszcze w Polsce, to były pierwsze dni, on mówi, że to jest bardzo dziwne, co ja tutaj widzę. Mówi, u nas, jak jeden ma dwie krowy rolnik, a drugi ma 20, to ten, co ma dwie krowy, modli się do Boga: Boże, spraw, żebym ja też miał 20 krów. Mówi, a tu w Polsce, jak jeden rolnik ma dwie krowy, a drugi 20, to ten rolnik, co ma dwie krowy, modli się: spraw, żeby on też miał tylko dwie krowy. Nasza narodowa zawiść, nasze takie bezinteresowne uprzykrzanie innym życia, czy właśnie takie bycie nieprzychylnym komuś, to nie przynosi życia. To jest coś, co przynosi śmierć i to jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę, bo my jako Polacy mamy z tym problem, A Biblia mówi, że to jest owoc ciała, owoc cielesności, a to staje przeciwko rzeczom duchowym. Gniew. Wiecie, gniew często jest, towarzyszy nam w różnych sytuacjach i jest coś takiego jak gniew Boży. Jest coś takiego, kiedy gniew jest uzasadniony. Ale gniew, który mamy w takim codziennym życiu, w codziennych sytuacjach, który powodowany jest tym, że nam się dzieje krzywda, że nam się dzieje coś, co jest nie po naszej myśli, to nie jest coś, co pochodzi od Boga, tak? Kiedy Jezus wszedł do świątyni i wypędził kupców, to no, możemy oczywiście uświęcać ten obraz, nadawać temu jakieś duchowe znaczenia i tak dalej. On po prostu się wkurzył, on był rozgniewany na tych kupców. Uczyniliście z domu mojego ojca jaskinie zbójców. To nie były słowa pokorne i wiecie, miłości w sensie takim, że tutaj będziemy teraz ugłaskiwać i tak dalej. On był zagniewany, ale to wtedy, kiedy okazujemy żarliwość o sprawy ojca i widzimy niesprawiedliwość, widzimy rzeczy, które są nieprawe, to nasz gniew nie wynika z naszej cielesności, ale jest nasz gniew na co dzień, kiedy my się denerwujemy, bo jest tylko jedna kasa otwarta, a jest taka długa kolejka, ja muszę tyle stać, bo ktoś zabrał, nie wiem, jedzenie, które sobie przygotowałem, albo cokolwiek innego. To są rzeczy, to jest gniew, który wynika z naszej cielesności. Ja tu właśnie miałem sobie coś zrobić, to było dla mnie, to ja miałem prawo do tego, a nie ty. To taki gniew jest cielesnością, to jest coś, co przynosi śmierć i jest przeciwne rzeczom duchowym. Spory, kłótnie i herezje, tak przynajmniej mówi uwspółcześniona Biblia Gdańska. To są rzeczy, które wynikają z naszej cielesności. No dobrze, co jest owocem ducha? Kiedy my spędzamy czas z Bogiem, kiedy mamy swoją relację z Bogiem, to duch wydaje owoc z nas i tym owocem jest miłość, radość. Wiecie, jak patrzę na wasze reakcje w czasie uwielbienia, to nie mam wrażenia, że jesteście zbyt duchowi. Owocem ducha jest radość. I my mamy takie często religijne wyobrażenie na temat bycia z Bogiem i w ogóle samego Boga. Że ten Bóg to tak denerwuje się, kiedy są dzieci, bo jest za głośno i kiedy jest za dużo szumu i hałasu, to jemu to przeszkadza, bo on już jest taki stary i ma taką długą brodę i okulary mocne. Ale Bóg jest przedstawiany bardzo często jako ten, który, on się raduje chwałą swojego ludu, słuchajcie. On jest tym, który znajduje przyjemność w naszych modlitwach. Wiecie, że Bóg też odczuwa przyjemność? Nasze modlitwy są miłą wonnością. Kiedy w naszych tłumaczeniach, wiecie, to są zaszłości historyczne. Przez wieki nie pozwalano, nie dopuszczano w ogóle obrazu, że radość może towarzyszyć wierzącym albo samemu Bogu. Kiedy jest napisane, no i Jezus się rozradował, to jest greckie słowo, mówi, Jezus wyskoczył do góry z wykrzykiem. Wiecie, to nie było jakieś tam, no ale fajnie. On po prostu, wow, to był Jezus. To był Jezus, który się cieszył. Kiedy czytamy w psalmach na temat uwielbienia, to uwielbienie jest przepełnione radością. Uwielbienie jest przepełnione, tak jak Agata dzisiaj mówiła, ze wszystkich sił, nastawieniem takim wszystko dla Boga. Wiecie, ludzie często w świecie mówią, że ja to się nie wybieram w ogóle do nieba, bo w niebie to jest nuda, w piekle to będzie impreza, tam będzie fajnie. Oni nie wiedzą nic ani na temat piekła, ani na temat nieba, bo piekło jest opisane, wiecie, to będą duchowe miejsca, dlatego nam jest trudno je sobie wyobrazić, trudno je opisać. Ale Jezus mówi, że to jest miejsce, gdzie robak nie ginie i ogień nie gaśnie. Męki takie, których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i wiecie, my w naszym fizycznym ciele wiemy, że no jest coś boli, coś jest trudne, ale zazwyczaj jest tak, no wiemy, że ten ból kiedyś jednak minie. Ale to będzie miejsce, gdzie ból nigdy nie mija, gdzie cierpienie jest czymś, co towarzyszy cały czas. A niebo ludzie sobie wyobrażają właśnie jako takie miejsce, gdzie siedzi tam Pan Bóg na tym tronie, wokoło takie anioły w takich długich, białych szatach ze złożonymi rękami i śpiewają takimi długimi, przeciągliwymi takimi dźwiękami Alleluja. Ale to nie jest niebo. Kiedy czytamy pierwszy rozdział Ezechiela i widzimy, co się dzieje przed tronem Bożym, nam nawet sobie jest trudno to wyobrazić. Tam jest tyle akcji, tyle ruchu, tyle światła, tyle zapachów, tyle wszystkiego, co się tam dzieje, ruchu. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić te świetliste kręgi, które się obracają i które idą do przodu i do tyłu i poruszają się po torze błyskawicy w jedną stronę i w drugą i one są wokół tronu i błyskawice są wokół całego tronu i dym i morze kryształowe przed tronem i światła i różne kolory. W niebie dzieją się cały czas różne rzeczy, które nigdy nie są nudne, gdzie jest, wiecie, Bóg jest kreatywny, Bóg jest stwórcą, Bóg stworzył cały ten świat i stworzył cały wszechświat. My nawet nie wiemy, jak wygląda większość tego, co On stworzył, bo nigdy tam nie byliśmy i prawdopodobnie nie dotrzemy w tym życiu przynajmniej. Ale tam, gdzie jest Bóg, tam jest życie i tam naprawdę nie jest nudno. Ale samo słowo Alleluja, to jest dopiero słowo, słuchajcie. To nam właśnie się tak kojarzy z takim gotyckim kościołem i chórem, który gdzieś tam będzie śpiewał. Słowo Alleluja, Halleluja składa się z dwóch części. To ja na końcu to oznacza imię Boga, Jahwe. A Hallel to jest rodzaj uwielbienia, o którym Biblia mówi ze wszystkich sił. Mamy różne słowa na uwielbienie i to pokazuje pewną gradację, że my możemy dochodzić do tego najwyższego stopnia uwielbienia. Ale słowo Hallel jest użyte w różnych miejscach w Biblii, na przykład na określenie kobiety, która rodzi i wije się w porodzie. To jest uwielbienie, które jest niekontrolowane, gdzie wykonujemy ruchy, które nie jesteśmy w stanie się powstrzymać. Bo jeżeli jesteśmy nastawieni na Boga, który robi tak wielkie rzeczy w naszym życiu i On ma dla nas dobre plany i rzeczywiście to realizuje, to po prostu ja nie mogę wytrzymać. Ja chcę zrobić wszystko, żeby Go uwielbić ze wszystkich sił. To słowo Hallel jest użyte w księdze Jeremiasza, kiedy mówi, że kiedy nadejdzie Bóg, to góry będą drżały i będą się waliły. To jest ten Hallel, kiedy one drżą, te góry, to jest ten Hallel. To nie jest grzeczne stanie ze złożonymi rękami. Hallel to jest uwielbienie pełne ruchu, pełne akcji, pełne kolorów. Macie flagi, które się kurzą, słuchajcie. To nie jest coś nadzwyczajnego. Zachęcam was do tego, żebyście próbowali nowych wyrazów w uwielbieniu. Możecie klaskać. W niektórych kościołach to jest niedozwolone. W tym kościele wolno, ale wiecie, co z tego, że wolno, skoro i tak tego nie robimy? Możecie tańczyć. Jest takie słowo na uwielbienie Jagil, które mówi o tym, że możemy Boga uwielbiać wirując, kręcąc się w kółko. I wiecie, Żydzi mają taki taniec, gdzie oni po prostu kręcą się w kółko i to oni wiedzą, że tak można uwielbiać Boga, bo oni w swoim własnym języku czytają w oryginale Stary Testament i wiedzą, że Bóg oczekuje tego. Jest napisane, że ziemia uwielbia Pana, ale jest napisane, że ziemia Jagil, ona się kręci. Ona kręcąc się, i to ciekawe, jak płaskoziemcy na to tam patrzą, ale kręci się i uwielbia Boga. To jest coś, co mówi o chwale Boga. Alleluja to jest słowo, które mówi o najwyższej formie uwielbienia ze wszystkich sił. Nie jakimś takim, wiecie, pobożnym, w cudzysłowie pobożnym, staniem i radowaniem się w duchu. To nie jest to, co Bóg oczekuje. On oczekuje od nas żywej relacji. On oczekuje, że będziemy Go traktować jak prawdziwą osobę, jako żywego Boga. Kiedy mój syn przychodzi do mnie, najmłodszy, i on coś chce ode mnie, to on nie mówi jakichś formułek takich, wiecie, ojcze mój, któryś tak jesteś nade mną, zrób mi kakao. On przychodzi do mnie i mówi, tato, a zrobisz mi kakao? Ale czasami jest na mnie zły. I też nie przychodzi z formułką jakąkolwiek. Ojcze, ponieważ mi czegoś nie zrobiłeś albo nie dałeś mi komórki, to nie będę czegoś tam sprzątał. Nie, jak jest zły, to po prostu też w normalny sposób to mówi. Bóg chce, żebyśmy Go traktowali jak żywą, prawdziwą osobę. On nie jest jakąś abstrakcyjną siłą. On nie jest jakimś przykazaniem. On jest żywą, prawdziwą osobą i On chce, żebyśmy Go tak traktowali. I kiedy Go tak traktujemy, to On nas tak samo traktuje. On do nas mówi prawdziwym, żywym słowem. Wtedy, wiecie, prorokowanie nie wydaje się niczym trudnym. Bo jeżeli my sami dla własnego życia słyszymy Boga, który mówi do nas w naszym życiu, to słyszymy też dużo więcej. Bo w Bogu zawsze jest więcej, zawsze jest nadmiar. On mówi do ciebie, dla ciebie, ale On ma słowo jeszcze dla ludzi wokół ciebie i jeszcze dla ludzi, których nie znasz i spotykasz na ulicy czasem i się okazuje, że to jest coś, co jest normalne i w czym możesz funkcjonować. No dobra, to mówiliśmy o owocach ciała i owocach ducha. I to, że to są rzeczy, które są przeciwne sobie, a to nie przeczytałem wam tego, ale przeczytam jeszcze początek tego fragmentu z listu do Galacjan. Postępujcie w duchu. Paweł wzywa nas do tego, żebyśmy postępowali w duchu. Czyli żebyśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Kiedy otrzymujemy coś od Ducha Świętego, żebyśmy się tym dzielili i nie czekali, aż podstępem Agata wyciągnie do wieczerzy kogoś albo w jakiś inny sposób, że jak już mnie Bóg gdzieś tam kopnie, to ja wtedy powiem. Ale postępujcie w duchu. Kiedy się dzieje coś duchowego, to idźmy za tym, a nie spełniajcie pożądania ciała. Tak? Czyli nie te wszystkie owoce ciała, cudzołóstwo, nierząd, nieczystość. Wiecie, w dzisiejszych czasach często ludziom się wydaje, że no, mieszkamy razem, żyjemy razem, no to co? No to jest wszystko w porządku, tak? Przecież nie zdradzamy się nawzajem, ale Bóg widzi to jako przymierze, jako coś, kiedy my mamy pewien układ między kobietą a mężczyzną. I wiecie, Paweł mówi o tym, że ja, to jest wielka tajemnica, ale ja to odnoszę do Chrystusa i Kościoła. On pokazuje, że to jest coś na tyle ważnego, że kiedy mężczyzna z kobietą są w małżeństwie, to to jest proroczy obraz, znowu proroczy obraz tego, jaką my mamy relację z Chrystusem. Tak? On nas traktuje jako wybrankę, którą swoją oblubienicę, pannę młodą, która za chwilę przyjdzie do niego i będziemy mieli wesele. Więc te rzeczy, które wynikają z ciała, to tego nie spełniajcie. Chodźcie w duchu. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi. Czyli są duchowe rzeczy, które w duchowej sferze są realne, są prawdziwe i są rzeczy, które my robimy tutaj w związku z naszym ciałem, które domaga się różnych rzeczy, tak? Chcielibyśmy, żeby tutaj na mnie patrzono, żeby mnie bardziej doceniano, może żeby mi tutaj powierzano większą odpowiedzialność, a może ja powinienem więcej zarabiać za tą pracę, którą ja robię, a może jeszcze jakieś inne rzeczy. Ciało nasze ma bardzo długą listę pomysłów na to, co by można było zrobić, a co niekoniecznie wynika z tego, co duch by chciał. I jest tak, że ciało pożąda na przekór duchowi, ale duch też na przekór ciału. Więc mamy te dwa światy. Mamy ten świat tej cielesności i świat duchowości. One są jakby na przekór sobie działają. Czyli jeżeli ja karmię to, co jest z ciała i pozwalam sobie na gniew, pozwalam sobie na zazdrość, pozwalam sobie na cudzołóstwo, to są rzeczy, które działają przeciwko tej sferze duchowej. Ja nie jestem w stanie dobrze funkcjonować, ani wzrastać tym bardziej. Ale w drugą stronę działa to tak samo. Kiedy ja pozwalam Duchowi Świętemu działać w moim życiu, to ja zaczynam wydawać owoce ducha. W związku z tym moje ciało staje się coraz mniejsze, a mój duch wzrasta. Zamiast czynić te złe rzeczy, ja zaczynam wzrastać w tych duchowych rzeczach. Zacząłem czytać owoce ducha, a ich nie skończyłem, bo się zatrzymałem na radości. Słuchajcie, dalej mamy pokój. Wiecie, Żydzi coś wiedzą na ten temat. Oni się, kiedy się witają, to sobie mówią pokój. Szalom. Nie, to nie jest byle co, bo ten pokój, który Bóg ma dla nas, to nie jest to samo, co taki, wiecie, pokój w świecie, to pilot, chipsy i piwo. To ludziom się wydaje, że to jest coś, co jest odpocznieniem, co jest pokojem, co jest czymś, czego można pożądać. Bo pokój, który daje nam Bóg, jest niezależny od tego, co jest wokół nas. Pokój, który sobie ludzie wyobrażają w świecie, to jest taki, że dajcie wy mi wszyscy spokój święty, tak? To ja już, jak już wszyscy sobie pójdą i ja jestem sam i nikt mi nie przeszkadza, to wtedy jest pokój. Ale pokój, który daje nam Bóg, jest niezależny od czynników, które są wokół nas. Mogą się dziać prześladowania, mogą się dziać rzeczy, które nam się nie podobają, które są naszymi próbami. Mogą być też spokojne czasy, ale nasz pokój się nie zmienia, bo on nie pochodzi z tego świata. On jest po prostu w nas. On jest owocem Ducha Świętego. Cierpliwość. Słuchajcie, o, tym słowem do mnie Bóg przemawiał długo. I cierpliwość jest czymś, czego często nam brakuje. Nasza cielesność nie lubi cierpliwości. Wiecie, to ta kolejka w Biedronce, tak? to dlaczego ja mam tyle czekać, tak? Ale ta cierpliwość jest nam potrzebna często w różnych innych sytuacjach, tak? Ja już jestem 3 miesiące wierzący, ja już bym chciał, żeby się coś tam pokazywało w moim życiu, a tu jeszcze nie ma tego. Modliłem się już 2 dni, a jeszcze nie jestem uzdrowiony. Wiecie, cierpliwość jest czymś, co... To jest powiązane. Jeżeli nie mamy cierpliwości, to ten pokój też często ulatuje z naszego życia. Życzliwość, to w jaki sposób się odnosimy do siebie nawzajem, tak naprawdę powinno być obrazem tego, jaki Bóg ma stosunek do nas. Jeżeli my nie jesteśmy przekonani o tym, że Bóg jest naszym Ojcem i On nas kocha i jest zawsze dla nas życzliwy, nie jesteśmy w stanie okazywać życzliwości sobie nawzajem. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować w taki sposób, że ktoś mi tam na odcisk nadepnie, coś mi tam zrobi, a ja pomimo tego jestem w stanie być życzliwy. Bo wiecie, to nie jest tak, że Bóg nie wie o tym, co my już zrobiliśmy. To nie jest tak, że Bóg nie doszło jeszcze do Niego, że te moje grzechy, moje jakieś te wszystkie owoce ciała, które miałem, że to do Boga nie doszło. Bóg o tym wszystkim wie i pomimo tego jest życzliwy względem nas. Bóg o tym wie i to On sam sprawia, że my jesteśmy czyści. On sam sprawia, że te nasze grzechy zostają zmazane i On sam jest dla nas życzliwy. On ma o nas dobre myśli, On nam daje dobre dary, On daje nam życie, On nam daje rzeczy, które pochodzą z góry i są dla nas błogosławieństwem. On jest cały czas dla nas przychylny, On jest życzliwy. Dobroć. To jest taka, wiecie, to takie słowo, które my nad tym przechodzimy. No co tam, dobroć, no to wiadomo, że mamy być dobrzy, tak? 10 przykazań i tamte sprawy. Ale to nie o tym Bóg mówi. Dobroć mówi o naszych motywacjach. Mówi o tym, że my jesteśmy dobrzy wtedy, kiedy chcemy dobrych rzeczy dla innych. My czasami możemy robić rzeczy, które na zewnątrz wyglądają dobrze, ale mieć złe motywacje. Tak? Ja pomogę Monice nastroić, ale i tak nastroję, żeby źle brzmiało. Mogę zrobić różne rzeczy, które mają pozór pomocy, niesienia właśnie dobrych rzeczy, ale tak naprawdę motywacją będzie coś innego, tak? Ja przyniosę tej siostrze, która ma jest biedna albo ma jakieś potrzeby, ja jej przyniosę te rzeczy, które jej brakuje, ale tak, żeby inni widzieli, tak, żeby... To nie jest dobra motywacja. Dobroć jest czymś, co ma, co widzi tylko te rzeczy, które możemy tak naprawdę zrobić dla Boga, którym możemy błogosławić innym. I słuchajcie, owocem ducha jest też wiara. I często się ludzie zastanawiają, co ja mogę zrobić, żeby mieć większą wiarę. Spędzaj czas z Bogiem. Zacznij funkcjonować w tej duchowej sferze, a wiara przyjdzie jako owoc. To będzie coś, w czym będziesz wzrastać. To jest coś, co będzie przynosić nową jakość do twojego życia. Twoje życie może stać się pełne wiary. No dobra, jeszcze na koniec chciałbym, ja tu mam jeszcze, wiecie, notatki jeszcze długie, ale nie będę przedłużać, chciałbym wam powiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz. I to jest cytat, który jest cytowany bardzo często w przypadku finansowej sfery. W Dziejach Apostolskich jest napisane, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Ale wiecie, to jest prawo duchowe. To nie dotyczy tylko naszych pieniędzy, chociaż również. I w tym kontekście jest to powiedziane w Dziejach Apostolskich, ale to jest prawo duchowe, które mówi o tym, że dawanie jest bardziej błogosławione niż branie. I kiedy zobaczycie na to, kiedy ja modlę się o chorych i widzę, że oni są uzdrawiani, oni dostają błogosławieństwo, ale tak naprawdę ja dostaję największe błogosławieństwo, kiedy ja widzę, że ja jestem w stanie udzielić coś komuś, że Duch Święty, który jest we mnie, zadziałał i przyniósł komuś uzdrowienie. Kiedy ja prorokuję i widzę, że to przynosi życie do kogoś, że to przynosi wzrost wiary u kogoś, to jest dla mnie największym błogosławieństwem. To jest coś, co mnie najbardziej buduje. To jest coś, co jest wspaniałe. Ale to jest zasada duchowa, która obejmuje wszystkich. I wiecie, dary są darami dawanymi przez kogoś. Kto nam daje dary? Bóg daje nam, to Ojciec daje nam dobre dary. Dawanie jest bardziej błogosławione niż branie. Bóg się bardziej cieszy, kiedy może nam dawać dobre dary, niż to, kiedy my możemy je przyjmować, tak? My się cieszymy, mamy przyjemność z tego, to jest super, kiedy możemy chodzić w darach, ale Bogu tak naprawdę bardziej zależy na tym, żebyśmy chodzili w darach duchowych, niż nam. On ma pragnienie, żeby rozdawać te dary, żeby udzielać. Jest napisane o Jezusie, że On wstąpił do piekieł i że nie, najpierw został poniżony, potem został wywyższony, żeby przynieść dary. To był Jego cel. On w darze nam przyniósł zbawienie, to jest z łaski, to jest dar dla nas, ale nie jest tylko jeden dar, On przyniósł nam dary i Duch Święty i wszystkie dary Ducha Świętego są darami dla nas. Bogu bardziej zależy na tym, żeby nam dawać. On jest, wiecie, kiedyś słyszałem pewnego kaznodzieja amerykańskiego, który obrazował dawanie darów przez Ojca na przykładzie Bożego Narodzenia i wiecie, choinki, jak to wygląda. Jego historia była bardzo długa, ale ja postaram się to skrócić. Kiedy dzieci przychodzą i wyciągają prezenty spod choinki, to się wydaje, że to im się wydaje, że to one mają tą największą radość, że to super, zaraz zobaczymy, co to jest, i wyciągają te zabawki, są podekscytowane i nie mogą się opanować, ale wiecie, za dwa dni te zabawki już są takie, już nie są takie fajne, a za tydzień to już w ogóle gdzieś tam leżą w kąt rzucone i się trzeba o nie potykać. Ale tak naprawdę największą radością jest to, kiedy my jako rodzice widzimy, że te dzieci otwierają te prezenty. Kiedy widzimy, że te dzieci z tą ekstazą, z tym takim podekscytowaniem otwierają te prezenty i ta radość na ich twarzach, to jest dla nas największa radość. I Bóg jest dokładnie taki sam. Kiedy On daje nam dary, to się po prostu cieszy. Jemu jest tak fajnie, że my coś dostaliśmy, i że wreszcie odpakowaliśmy to, i że wreszcie zrobiliśmy z tego użytek, tak, że to jest coś, co my używamy, a nie coś, co leży gdzieś tam zawinięte i czeka, aż my w końcu sięgniemy po to. Zachęcam was, starajcie się usilnie, nie o to, żebyście byli wystarczająco święci. Mamy dążyć do uświęcenia, ale Pismo nas wzywa do tego, żebyśmy starali się usilnie o dary, a przede wszystkim prorokowanie. Straszne. Zostawiam was tym słowem. Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy, to chciałbym